James Blunt tak cudownie nam śpiewał You Are So Beautiful. No i właściwie też chyba Max Factor tak śpiewał swoim aktorkom. Potrafił sprawić, że każda czuła się piękna i wspaniała. W studio Radia Kraków Coco Majaki, makijażystka, projektantka biżuterii, modelka, ale też fanka Maxa Factora, zafascynowana książką twórca Imperium Piękna Max Factor. Historia człowieka, który dał twarz Hollywood. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja przyznam się, że znałam historię Heleny Rubinstein. No wiadomo, z Krakowa, nasza tutaj.
Tak, z Podgórza.
Postać, nawet. Tak. Ale nie miałam pojęcia, że Max Factor też był polskim Żydem, który emigrował najpierw do Rosji, tam zajmował się, dbał o wizerunek rodziny carskiej, a potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych w jakiejś takiej brawurowej akcji. Uciekał z tej Rosji po to, żeby tam zbudować niesamowitą karierę.
I imperium piękna i Hollywood tak naprawdę. Też się nie spodziewałam. Znaczy... jakieś kilka lat temu trafiłam na jego historię i to, że właśnie ma korzenie polskie, ale też nie spodziewałam się, jak ogromny wpływ miał na rozwój i makijaż i w ogóle to, że stworzył słowo make-up i stworzył tak wiele produktów, których do dzisiaj używamy. No nie spodziewałam się i że po tylu latach nadal firma działa i jego historia też tak naprawdę wpływa na nas wszystkich. Więc tak, to też
to zacznijmy od początku, od jego dzieciństwa, bo to był chłopak z prostej rodziny pochodzący, który musiał pracować już jako kilkulatek.
Tak, miał chyba 7 lat, kiedy sprzedawał pomarańcze. I też
jakieś przekąski, smakołyki w teatrze w Łodzi, ale już wtedy scena go pociągała.
Tak, właśnie już wspominał o tym, że to były jego pierwszy kontakt ze sztuką i też mocno na niego to wpłynęło i zainspirowało. A później bardzo szybko zaczął pracować, żeby wspierać rodzinę, bo niestety jego mama zmarła bardzo wcześnie. I później...
Pracował u aptekarza, tak, u perukarza i został fryzjerem.
Tak, tak. I nawet właśnie trafił po drodze przed Rosją do Berlina i tam też nauczył się niemieckiego dzięki temu. Więc tak naprawdę znał i polski, i hebrajski, i niemiecki, i rosyjski, zanim w ogóle trafił do Stanów, gdzie to było jeszcze nie po drodze. Ale tak wcześnie zaczął swoją karierę, że to też jest niesamowite, że tak naprawdę fakt pracował już jako dziecko. Potem szkolił się cały czas. Tak naprawdę nie ma informacji na temat jego nauki w klasycznej edukacji.
Był samoukiem.
Tak, ale bardzo szybko pracował profesjonalnie przy tworzeniu peruk, co tak naprawdę też nie spodziewałam się, że to była jego pierwsza kariera tak naprawdę, taka najbardziej...
Bycie fryzjerem i perukarzem. Tak,
wpływająca na rozwój jego kariery i na początku nie zapowiadało się, że to w kosmetyki pójdzie, tylko właśnie będzie się zajmował doborem peruk. W ten sposób też trafił do baletu Balszoj i trafił też później na dwór w Rosji, więc to też tak...
Zanim opowiemy o tym, co działo się z nim w Stanach Zjednoczonych, to chyba warto opowiedzieć cudowną, piękną historię miłosną. Jak to się stało, że on wyjechał z Rosji, uciekł z tej Rosji?
Tak, to jest w ogóle bardzo niesamowita i zaskoczyła mnie ta historia. I też taka jest nietypowa naprawdę, nawet jak na tamte czasy, bo jako, że pracował na dworze później,
carskim.
Tak, po carskim, po wcześniejszej pracy w balecie i był bardzo, bardzo ciężko pracujący, tak naprawdę miał tylko chyba jeden dzień wolnego i był cały czas też pod obserwacją
służb,
tak, dokładnie, więc nie miał nawet czasu dla siebie kompletnie, pracował nie tylko dla carskiej rodziny, ale dla całego dworu, więc miał po prostu setki klientów, których upiększał i fryzurami, bo też zajmował się, poza tymi perukami, to też w ogóle czesał i dbał o fryzury całego dworu, plus dodatkowo te osoby upiększał, więc cały dwór był uzależniony od niego, przez co nie miał w ogóle chwili wytchnienia, a zarazem wcześniej, zanim trafił na ten dwór, otworzył swój własny sklepik, mając 20 lat tylko, więc to jest też niesamowite dla mnie, że jeszcze zanim...
Wcześniej się to wszystko zaczęło. Ale jakimś cudem poznał dziewczynę, w której się zakochał.
Tak,
ona zakochała się w nim.
Pewnego dnia przyszła do niego na zakupy, żeby kupić jakieś kosmetyki i mimo, że była z opiekunką, więc tak, też tak naprawdę nie powinni rozmawiać i mogli tylko rozmawiać podczas sprzedaży, to od razu sobie wpadli w oko i obiecała, że przyjdzie następnego dnia i w następnym tygodniu. I faktycznie przyszła i zaczęła też przychodzić i z czasem zaczęli spotykać się potajemnie. Ona przychodziła poprzez sąsiadkę jego sklepu z kosmetykami. Wychodziła.
No, generalnie była to bardzo skomplikowana.
Tak, w ogóle jakieś, ja nawet nie wiem, jak oni się dogadywali, jak sobie przekazywali te informacje, jak się spotkać tam potajemnie, ale spotykali się tylko raz w tygodniu i tylko chyba bodajże na jakąś godzinę czy coś takiego, także dosłownie...
No ale to wystarczyło, żeby tak się w sobie zakochali, że postanowili związać się na resztę życia i... uciec, bo Max nie mógł się z nią ożenić.
Dokładnie.
Chociaż pobrali się potajemnie, ale to był potajemny ślub. I żeby móc razem być, musieli uciec z tego dworu. Jakoś Maxowi się to udało. Uciekli statkiem.
Tak, po drodze jeszcze w ogóle dla mnie jest to niesamowite, że nawet nie dość, że się pobrali potajemnie, to jeszcze do tego mieli dzieci, gdzie on nie był w stanie w ogóle się widzieć z tymi dziećmi. Przychodziła nadal jego żona na te spotkania potajemnie.
No, najwyraźniej tę godzinę potrafili wykorzystać na maksa.
Ale udało się dzięki znajomości jednego z poruczników bodajże, udało się też w jakiś bardzo skomplikowany sposób i już wtedy jego talent do tworzenia kosmetyków się przydał, bo pomalował się w taki sposób, żeby udać, że ma żółtaczkę bodajże, więc też udało się przechytrzyć i został teoretycznie wysłany do uzdrowiska do Czech. I w ten sposób gdzieś tam po drodze spotkali się z rodziną, już z żoną i z dziećmi i uciekli do Ameryki właśnie w ten bardzo skomplikowany sposób. Też po drodze poznał swojego przyszłego partnera biznesowego.
Ponieważ Max Factor nie znał angielskiego i nie znał realiów amerykańskich.
A sama też trasa do Ameryki trochę trwała, więc też mieli czas, żeby się poznać. To też mu ułatwiło trochę.
I tu na chwilę postawimy kropkę i o tym, co działo się w Stanach Zjednoczonych, jak tam budował swoje imperium, jak ten partner biznesowy go oszukał, ale poradził sobie nawet z tym Max Factor. I o tym mówić będziemy za kilka minut. 10:19, wracamy do rozmowy z Coco Majaki, a rozmawiamy o Maxie Factorze, czyli Maksymilianie Faktorowiczu, urodzonym w 1872 roku według jednych źródeł z duńskiej Woli, według innych w Łodzi, w ubogiej żydowskiej rodzinie w Królestwie Polskim. Chłopaku, który bardzo szybko trafił na dwór carski, ale potem uciekł z tego dworu, uciekł do Stanów Zjednoczonych i tam zaczął budować swoje imperium. Ale wszystko zaczęło się tragicznie w tych Stanach Zjednoczonych, ponieważ został oszukany przez partnera biznesowego, o którym mówiłyśmy wcześniej, poznanego na statku do Ameryki.
A nawet jeszcze wcześniej zaczęło się od tego, że na statku, kiedy schodzili ze statku podczas odprawy do Ameryki, nie był w stanie nawet przetłumaczyć celnikowi, że popełnił błąd w jego nazwisku i właśnie w ten sposób powstało Max Factor, a nie Maksymilian Faktorowicz.
Czyli ten pseudonim powstał przez pomyłkę.
Przez błąd, którego nie potrafił nawet wyjaśnić, więc już tak zostało.
Bo nie znał angielskiego i czuł się trochę zagubiony, ale poradził sobie, nawet po tym jak został okradziony de facto przez swojego partnera, poradził sobie, bo miał w ręku fach.
Tak, pracował na targach, słynnych targach w St. Louis, które słyną do dzisiaj z wielu osiągnięć, które były dostępne tam na wystawie, która trwała bodajże 7 miesięcy. Pracował dzień w dzień praktycznie bez bez przerwy, pokazując swoje treski, swoje kosmetyki oraz swój fach i sposób układania włosów, ale zajmował się głównie tworzeniem i ewentualnie pracą na klientach, a jego wspólnik zajmował się bardziej reklamą i obsługą tych klientów z racji tego, że właśnie znał język angielski. I pracowało im się naprawdę dobrze dzięki temu, bo mógł wykorzystać ten brak znajomości języka. Ale niestety, jak przyszło co do czego w ostatni dzień, kiedy przyszedł zamknąć stoisko, okazało się, że wspólnik zabrał wszystkie pieniądze, jakie zarobili, a wcześniej Max wyłożył na to prawie wszystkie pieniądze, jakie przywiózł. Posiadał. Dokładnie.
Ale poradził sobie z tym.
Tak, miał też szczęście, że niedługo przed jego przyjazdem w St. Louis już jego rodzina też mieszkała, więc jakby też wspierali się i dzięki temu bardzo szybko się podniósł i założył swój pierwszy salon. Na początku stwierdził, że najbardziej opłacalne będzie czesanie i golenie mężczyzn, bo jednak oni częściej przychodzą. Kobiety to jednak tylko na uczesanie w tamtym czasie, jedynie w dość proste fryzury, więc bardziej opłacalne było dla niego praca na mężczyznach. I był pracoholikiem bardzo szybko wykorzystującym swój fach i stał się też biznesmenem dzięki temu, szybko podniósł się z tego.
Wykorzystywał też swoją rodzinę, ponieważ sam zaczął pracować bardzo wcześnie jako dziecko, więc dla niego było naturalne, że dzieci, które są w rodzinie, pomagają rodzicom i wszystkie jego dzieci pracowały. Córki, synowie. Tak. Zresztą dzięki temu firma przetrwała po jego śmierci, bo cała rodzina była zaangażowana w prowadzenie tego biznesu. Do świata filmu trafił za sprawą właśnie swoich zdolności perukarskich i fryzjerskich.
Tak, to w ogóle zaczęło się praktycznie przypadkiem, bo ruchome obrazy właśnie w St. Louis były pokazywane. On nawet nie miał czasu tego zobaczyć, bo pracował, ale słyszał o tym. Więc kiedy przypadkiem trafił na właśnie wyświetlanie pierwszych filmów, to też poczuł, że jest to coś dla niego, jako że pracował wcześniej w teatrze i w balecie. I trafił na pierwsze plany zdjęciowe. Też bardzo szybko wykorzystał swoje dzieci.
Ale małże dzieci to jeszcze kolegów i koleżanki tych dzieci.
Tak, dokładnie, bo były statystami. Ale też dogadał się z jednym z pierwszych producentów, że owszem, wypożyczy swoje peruki, które są, jakby nie było, bardzo drogie do filmu, gdzie tam w tamtym czasie to w ogóle nie wchodziło w grę. Robiono fryzury z jakiejś słomy i dziwnych innych rzeczy. Tak samo kosmetyki. W ten sposób stał się sławny, że bardzo szybko trafiał na trupy teatralne i właśnie pierwszych aktorów filmowych, którzy mogli u niego dostać prawdziwe kosmetyki przydatne w filmie, bo wtedy jeszcze nawet w ogóle nie było czegoś takiego jak wizażysta.
I którzy sami wykonywali
dokładnie
swoje...
I jeszcze sami tworzyli, mieszali jakieś mazidła typu smalec z papryką na zasadzie podkładu. Też wtedy tak naprawdę ani nie było dźwięku, ani nie było też koloru, ale jednak trzeba było poprawić. A pierwsze podkłady, które były dostępne, takie w sztyfcie, były bardzo ciężkie, wykorzystywane na początku w teatrze, które trzeba było co chwilę poprawiać, dokładać pudru, więc były bardzo ciężkie i nieatrakcyjne na tym filmie. Więc on też zobaczył od razu, że jest to dla niego szansa i sam stworzył pierwszy podkład. Na początku to był podkład w kremie. W płynie, w takiej tubce, co było takim pierwszym lekkim produktem do twarzy. I
On te podkłady udoskonalał wraz z postępem techniki filmowej.
I sam też testował na tych aktorach, którzy do niego przychodzili codziennie. Już od samego otwarcia czekała kolejka aktorów. To też było ciekawe, że zaczynał jakoś o 5:30.
Po to właśnie, żeby obsłużyć tych wszystkich czekających artystów pod
drzwiami.
Zanim
otwierał sklep, Depp to już miał grupę aktorów, którzy musieli się przygotować na plan zdjęciowy, też byli komicy, także miał ogrom klientów bardzo szybko, a potem z czasem pojawiła się pierwsza praca wizerzysty wpisana w produkcję, bo wcześniej jednak właśnie aktorzy musieli się sami malować.
Tu znowu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy jeszcze za kilka minut, bo mamy cudowne anegdoty o jego relacjach też z różnymi aktorami, bo bardzo się z nimi przyjaźnił, miał klucz do ich duszy. Już prawie 10:30 w studiu Radia Kraków, Coco Majaki, i rozmawiamy o Maxie Faktorze. Jak postrzegasz wpływ tego, co on stworzył, na to, co dzisiaj się dzieje?
Tak naprawdę od samego początku był twórcą w Hollywood. Nie byłoby
nie byłoby sztuki, Hollywood,
nie byłoby Hollywood bez niego. On jest tak intensywnie z tym związany. Zresztą na koniec jego, wiem, że teraz się do przodu trochę posunę, ale nawet na koniec jego ostatni salon został później zmieniony w Muzeum Hollywood i jest tam do dzisiaj jedno piętro jemu poświęcone, ale też wszystkim gwiazdom, które były jego stałymi klientkami, z którymi współpracował i bez których nie byłoby historii Hollywood i wpływu na dzisiejszą sztukę i nie tylko filmową, ale też właśnie na co dzień kosmetyki, których używamy do dzisiaj.
Pomagał gwiazdom tworzyć własny wizerunek.
Tak, dokładnie.
Od fryzury, po kształt brwi, po kształt nosa, kształt policzków. Pokazywał, że odpowiednim makijażem można wszystko zrobić z twarzą.
I też zauważał, od razu miał wizję, jak kogoś poznawał, przychodzili do niego aktorzy, żeby po prostu stworzyć siebie na nowo, też nawet czasami przysyłani
tak,
przez
studia tak, filmowe studią, wysyłały do niego
coś było nie tak z jakąś
gwiazdki.
Nową gwiazdką, więc on na przykład zmieniał fryzurę właśnie przez to, że był tak bardzo uzdolniony w każdej dziedzinie, jeśli chodzi o wizerunek, to i poprawiał fryzury, albo całkowicie je zmieniał. Zmieniał kolory, na przykład nagle na rudy,
tak,
albo
Rita
na blond.
Hayworth,
dokładnie.
Przecież jemu zawdzięczała swój wizerunek.
Wiele takich bardzo specyficznych i znaków rozpoznawalnych gwiazd.
Jane Harlow.
Tak, dokładnie. Jest
jej
wdzięczna
blond
Maxowi za to. Czy na przykład jakaś aktorka miała nie taki wygląd, jak się miał podobać w danym momencie, to po prostu totalnie szokującą fryzurą, jakimś bobem odwracało to uwagę, czy nierówna grzywka, która odwraca uwagę od innego koloru oka, także to jest niesamowite.
Tak, jeżeli był jakiś defekt urody, potrafił to zamaskować jakimś rozwiązaniem, które potem stawało się bardzo modne i popularne.
Ale też szanował to i nie zmieniał, nie wychodził z założenia, że wszystko musi być idealne, tylko upiększone właśnie, żeby być najlepszą wersją siebie. Na przykład przychodzili do niego i później przyjaźnili się aktorzy, którzy wcale nie byli pięknościami. I on, nawet jeden z takich aktorów właśnie bardzo chciał przejść metamorfozę, ale poza makijażem, który podkreślał jego
męskość,
to właśnie Max zwrócił uwagę, że nie, że odbierze mu to i wiele, i że ta charakterystyczność powinna w nim zostać, więc jedynie...
Dzięki temu tyle gra i dzięki temu jest tak popularny,
dokładnie.
Bo jest inny niż
wszyscy. Miał oko po prostu od razu miał wizję i wiedział, że to się sprzeda, że to się spodoba i też z czasem jak się produkcja zmieniała, zmieniały się światła, zmieniało się właśnie oświetlenie, później się pojawił kolor, ale jeszcze wcześniej dźwięk, zmieniały się rodzaje filmu, to też on musiał udoskonalać swoje swoje kosmetyki, których używał, charakteryzację, zmieniał też kolory, kolory skóry, które były potrzebne, bo na przykład Ben Hur, kiedy był kręcony częściowo we Włoszech, to mieli statystów o ciemniejszym kolorze skóry, później częściowo w Hollywood i nagle trzeba było na szybko tysięcy statystów pomalować farbą, która będzie się trzymać jeszcze przez cały dzień, więc to też było bardzo ważne, że musiał też wyszkolić w międzyczasie nowych wizażystów, bo była już taka potrzeba, ale też tworzył cały czas jakieś innowacje. Tutaj chociażby w tym Ben Hurze nie dość, że musiał szybko pomalować ciała tych ludzi, to stwierdził, że dobra, no to możemy zrobić to natryskowo. I w ten sposób powstał makijaż natrysk, taki jak jest w aerografie teraz też nawet nadal używany, więc wszystko cały czas udoskonalał i dopasowywał do tego, jak zmieniała się technologia, więc to też jest niesamowite, że zamiast stać w miejscu, to cały czas tworzył nowe, razem później z już dorosłymi synami, którzy też mu pomagali i pracowali cały czas z nim ręka w rękę i na planie, tak. I w swoim salonie, który też nawet udoskonalił i stworzył takie studio do makijażu, a jeszcze z boku miał swoje laboratorium, gdzie tworzył te kosmetyki, które trzeba było właśnie tutaj wodoodporne, nagle trzeba było stworzyć, czy bardziej właśnie trwałe, bo to jednak były kosmetyki, które musiały przetrwać. I to były nadal też kosmetyki filmowe, ale z czasem też Maxowi zależało na tym, żeby przejść do codzienności kobiet, co jeszcze wtedy przez
to były czasy,
czas,
kiedy szanujące się, przyzwoite kobiety nie malowały się, nie używały make-upu. Tak. To było zarezerwowane dla aktorek, tak, dla artystek, tak. A nie dla kobiet szanujących się. Tymczasem jemu udało się stworzyć reklamę.
Miał plan, dokładnie. Po prostu pokazał, że kobiety mogą wyglądać tak jak gwiazdy ekranu. Również na co dzień i w ten sposób stworzył pierwsze kosmetyki dostępne, później już jako jego stałe kosmetyki marki Max Factor do takiego codziennego bardziej makijażu, a nie tylko studyjnego, który jest o wiele cięższy i też bardziej trwały.
Wielkie gwiazdy filmowe występowały w jego reklamach za darmo. Chciały, wręcz życzyły
się
tym, że...
były jego przyjaciółkami i też wszyscy się tam wspierali na zmianę, więc to też było niesamowite, że on miał tak duże otoczenie, które jego wspierało, bo po prostu rozumieli jego wizję i chcieli mu pomóc. I właśnie to było naturalne, że robili to za darmo, bo po prostu chcieli też być z nim kojarzeni. To, że byli twarzą marki Max Factor, też dla nich było bardzo ważne, więc też to jest super.
Przezabawna jest anegdota opisana w książce o nim, jak Pola Negri trafiła do niego.
Tak, tak. Nie wiedziała, że zna polski.
Zaczęła też robić awanturę na planie i on wtedy przemówił do niej po polsku.
Właśnie po polsku i nagle się okazało, że jest ktoś, kto potrafi ją okiełznać i już od tej pory zawsze siedziała u niego cicho i grzecznie na fotelu i zostali przyjaciółmi do samego końca, tak jak i wiele innych gwiazd kina, które po prostu zawsze tam, kiedy już pierwszy raz do niego przychodzili, nawet niepewni, na przykład było dużo aktorów, którzy było przeciwnych makijażowi na początku, bo to było tak mało znane, mężczyzn zwłaszcza, ale pierwszy raz tylko usiedli i już zawsze przychodzili, wiedzieli, że tylko, no, nawet ciekawe, że zwierzęta również były klientami Maxa, więc tutaj po prostu full, wszystko co się da, to związane z kinem, jeśli chodzi o wizerunek. Max miał tam rękę na początku.
Ty w swojej pracy kierujesz się inspiracjami z Maxa Factora?
Ja w ogóle tak naprawdę pierwszy mój kosmetyk taki bardziej, powiedzmy, że profesjonalny, kiedy właśnie chciałam zacząć się zajmować makijażem, to był właśnie podkład Maxa Factora w sztywcie, który był bardziej cięższy, kremowy, pewnie podobny do tego, którego używał zresztą na początku Max Factor. Jako taki pierwszy profesjonalny makijaż do sesji zdjęciowych, a więc też mam bardzo dobre wspomnienie.
Dzisiaj tych marek jest multum, tak. Są... Wszystkie są właściwie świetne, a więc ciężko tutaj mówić, że ta firma, czy tamta firma kiedy, jest lepsza.
Tak, ale w tamtych czasach, kiedy właśnie kupiłam ten jego pierwszy podkład, to był czas, kiedy jeszcze nawet nie dało się kupić podkładów w moim kolorze skóry, bo wtedy to były tylko takie bardziej świnkowe, brzoskwiniowe odcienie w Polsce dostępne, a u niego się udało mi znaleźć taki bardziej neutralny w moim kolorze. Zresztą właśnie Max tworzył pierwsze podziały kolorów, miał
bardzo szeroką gamę kolorów.
Tak, miał bardzo duży wpływ na makijaż i historię makijażu później. Właśnie na takie coś podobnego jak do dzisiaj jest używane podziały, że ktoś na przykład jest bardziej wiosną, jesienią, jeśli chodzi o kolorystykę. Po prostu potrafił podzielić każdą osobę na styl urody i kolory, które tej osoby będą pasować, czyli właśnie jakichś cieni używać, które podkreślą oko, jaka pomadka. Też zresztą słynny makijaż ust zawdzięczamy właśnie Maxowi, który jest bardzo nietypowy, taki trochę w stylu jak serduszko, pierwsze takie makijaże hollywoodzkie, które wykonywało się jak najszybciej, właśnie stworzył swoją technikę. Kciukiem przykładało się na początku dwa razy na górze, tworząc właśnie ten kształt takiego serduszka i raz kciuk na dole, więc tak naprawdę później tylko wypełnienie tych przestrzeni, tak żeby jak najszybciej zrobić ten makijaż i jak najbardziej efektownie.
Bardzo dziękuję. No niestety nie jesteśmy w stanie opowiedzieć wszystkiego z bogatego życia, chociaż krótkiego, bo żył zaledwie 61 lat. Był pracoholikiem i pewnie zapłacił za to wysoką cenę bardzo. Ale polecamy Państwu gorąco książkę Max Factor, twórca Imperium Piękna. Mam dla Państwa egzemplarz tej książki. hejnał@radiokraków.pl, a naszym gościem była Coco Majaki. Dziękuję bardzo.